Czytanie z Księgi proroka Barucha. Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości, pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię Twe u Boga na wieki będzie nazwane. Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim. Spojrzyj na wschód. Zobacz Twe dzieci zgromadzone na słowo świętego. Od wschodu słońca aż do zachodu. Rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od Ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Oto słowo Boże.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu los nasz, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, zawsze w każdej modlitwie z radością zanoszę prośbę za was wszystkich. Z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa na chwałę i cześć Boga. Oto słowo Boże.
Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja,
alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Okres Adwentu jest czasem czuwania, jest czasem oczekiwania. Mam taką nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy, na coś czekamy. Człowiek, który w swoim życiu już niczego się nie spodziewa, na nic nie czeka, to jest żywy trup. Więc myślę, że jest w nas gdzieś takie pragnienie, że jeszcze wiele pięknych rzeczy Pan Bóg dla nas przygotował i tu na ziemi, i ostatecznie także, że będziemy mieli udział w chwale, kiedy Chrystus przyjdzie na końcu czasów. Bo do tego też przygotowuje nas Adwent. I obyśmy mieli w sercu takie pragnienia. Dziś, w tę drugą niedzielę Adwentu, Kościół daje nam, stawia nam przed oczy kilka postaci. Po pierwsze, jedną z takich wiodących, jeżeli chodzi o liturgię Adwentu, to jest postać proroka Izajasza. Tego, którego fragment proroctwa został zacytowany w Ewangelii, który także w swojej księdze chyba najczęściej wspomina o nadejściu Mesjasza. I mamy także drugą postać, wybitnie adwentową, Jana Chrzciciela. Tego, który, jak doskonale wiemy, bezpośrednio poprzedzał Chrystusa. Był tym, który na niego wskazał palcem. I słyszymy, Jan obchodził całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Wielu ludzi przychodziło do Jana. On nie był człowiekiem, który, powiedzielibyśmy, był zbyt, nie wiem, jakiś łagodny czy spokojny. Jakbyśmy przeczytali kilka następnych zdań właśnie z Ewangelii Łukasza, ciąg dalszy tej historii, którą dziś wysłuchaliśmy, to jest powiedziane krótko, że do tych, którzy przychodzili nad Jordan, Jan mówił: plemię żmijowe, kto wam powiedział, jak wyrwać się z tego przewrotnego pokolenia? Wydajcie więc godne owoce nawrócenia, bo siekiera do korzenia już jest przyłożona. Ale też czyż nie jest tak, że czasami w życiu potrzebujemy tego, żeby ktoś nas potraktował na serio? Nie pogłaskał po główce, poklepał po ramieniu, jakoś tam będzie, tylko powiedział konkretnie: chłopie, jeżeli żyjesz w sposób bezsensowny, miej odwagę coś z tym zrobić. Miej odwagę chociażby przyznać się przed sobą samym, że masz dziadowskie życie. I ci, którzy wchodzili do Jordanu, którzy przyjmowali chrzest od Jana, też pytali się go: co mamy robić? Ewangelia mówi o żołnierzach, o celnikach, którym Jan dawał konkretne wskazówki. W innych fragmentów Pisma wiemy też, że Jana słuchali także faryzeusze, ale oni nie weszli do wód Jordanu i nie pytali się Jana, co mamy robić. Bo jest w człowieku też coś takiego, że możemy być przekonani o tym, że ja wiem, jak mam żyć i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. I nie życzę sobie, żeby ktokolwiek mówił do mnie tego typu słowa. Bo co to znaczy? Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jak są pokręcone, oczywiście, że trzeba prostować, ale to dotyczy wszystkich innych, a nie mnie. Można mieć taką postawę. Tylko, że dokładnie ci sami ludzie później odrzucili także Chrystusa. My też kiedyś przyjęliśmy sakrament chrztu. Mamy szczególną łaskę, o wiele większą niż ci, którzy przychodzili do Jana. Dlatego, że chrzest, którego udzielał Jan, był czynnością tylko symboliczną. Wyrażał gotowość wewnętrzną człowieka do zmiany życia, do nawrócenia. Wyrażał pragnienie, aby jego grzechy zostały odpuszczone. Ale rzeczywiście zostały one odpuszczone dopiero w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I sakrament chrztu, przez który my zostaliśmy oddani Chrystusowi, złączeni w Nim jedno, dopiero to wydarzenie spowodowało, że życie człowieka nabiera zupełnie innego znaczenia, zupełnie inne, wchodzi na całkowicie inne tory. Bo prawdziwa przemiana życia dokonuje się nie tylko przez wodę, ale przez wodę i przez Ducha Świętego. I to jest właśnie tajemnica Chrztu Świętego. I wiemy to doskonale, że w tym sakramencie z jednej strony, bo taka jest łaska sakramentu chrztu, z jednej strony zostają zniszczone, przebaczone wszystkie grzechy. Człowiek dorosły, kiedy przyjmuje chrzest, to od razu podczas tej samej liturgii otrzymuje sakrament bierzmowania i przystępuje do komunii świętej bez spowiedzi, bo taka jest moc tego sakramentu. Ale z jednej strony chrzest coś niszczy, a z drugiej strony coś stwarza, coś buduje. Przez ten sakrament w sposób wyjątkowy, to trudno jest tak po ludzku dokładnie nazwać, jakoś wyrazić, ale jesteśmy zjednoczeni z Jezusem Chrystusem. Stajemy się, tak naprawdę Kościół mówi, że i to jest też w liturgii sakramentu pokazane, że mamy udział w tej potrójnej misji Chrystusa, proroka, kapłana i króla. I te słowa wypowiada kapłan wtedy, kiedy po chrzcie czyni, namaszcza głowę krzyżmem świętym, namaszcza olejem. Jesteśmy współdziedzicami Królestwa Jezusa Chrystusa. Mamy niesamowitą godność. Może jesteśmy do tego przyzwyczajeni, wiele razy słyszymy to w Kościele, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale warto to dzisiaj przypomnieć. W tym sakramencie otrzymujemy szczególne znaczenie. Wszyscy staliśmy się dziećmi, to znaczy synami i córkami Najwyższego. Ktoś kiedyś powiedział, że tytuł szlachecki zobowiązuje. Jeżeli naprawdę docenimy to, co otrzymaliśmy na chrzcie, będziemy zawsze gotowi do tego, że będziemy mogli wracać. I cokolwiek w swoim życiu dorosłym po chrzcie tracimy, marnujemy, jest sakrament pojednania, który na nowo nas oczyszcza. Bo też doskonale wiemy, że innym znakiem właśnie w liturgii sakramentu, tym znakiem wyjaśniającym istotę chrztu jest nałożenie białej szaty. Ta biała szata, którą ochrzczony otrzymuje, jest właśnie znakiem świętości, znakiem całkowicie nowego życia, życia z Ducha Świętego. Tak się zastanawiałem, czy to pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, fragment z księgi proroka Barucha, który niesamowite słowa powiedział do tych, którzy byli na wygnaniu w Babilonii i naprawdę czuli się upokorzeni i zniszczeni przez, de facto przez konsekwencje swoich grzechów. I do nich mówi prorok Baruch: odłóż Jeruzalem szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie jest to także odniesienie do tej szaty, białej szaty, którą otrzymujemy po chrzcie. Bo prorok Baruch zapowiedział dla tych, którzy czuli się nieszczęśliwi, którzy czuli się osamotnieni, że będzie powrót, powrót pełen chwały, który będzie dziełem Boga. I tak naprawdę w tym opisie prorok właśnie ukazuje też sposób, w jaki Bóg widzi swój naród. Ja myślę, że warto jest, byśmy sobie to dzisiaj uświadomili. Właśnie Pan w taki sposób nas widzi, pełnych chwały, pełnych świętości. A jeżeli nasza szata chrztu została zbrukana, została poplamiona przez nasze występki, to dzięki krwi Chrystusa możemy zawsze ją wybielić i zawsze mamy możliwość powrotu do Niego. I to jest to, co wypływa z tej łaski, jaką otrzymaliśmy kiedyś na chrzcie. I cały ten nowy rok liturgiczny, który rozpoczął się tydzień temu, wiemy doskonale, w Polsce jest także przeżywany pod kątem tego, że w tym kolejnym roku będziemy obchodzili 1050-lecie chrztu Polski. Mam taką nadzieję, że wiele razy, nie jeden raz w ciągu całego roku będziemy mieli możliwość zatrzymania się nad sensem naszego chrztu, że będziemy mogli odkrywać krok po kroku to powołanie, którym zostaliśmy obdarowani. Wspaniałą godność, którą otrzymał każdy z nas. Cudowną królewską szatę. Że to wszystko, co jest przed nami w liturgii i w czasie tych świąt i w ciągu następnych miesięcy, pomoże nam do tego, byśmy naprawdę byli Bogu wdzięczni. Bo taki jest plan Boga i to zostało powiedziane i w pierwszym, i w drugim czytaniu. Taki jest plan Boga względem nas. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. To znaczy, Pan Bóg wybiera Ciebie po to, aby objawić swoją chwałę dla innych ludzi. Czy też w drugim czytaniu Paweł Apostoł mówi do Filipian, że jest przepełniony radością z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii. A Ewangelię się szerzy tylko w jeden sposób, w ten, że jest się świadkiem. Świadkiem czegoś, co Chrystus uczynił w moim życiu. Bracia, jesteśmy naprawdę powołani do rzeczy pięknych. Amen.